Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. Proponuję Państwu dziś następujące tematy w naszym radiowym motomagazynie. Jak często trzeba wymieniać olej w silniku, a jak często w skrzyni biegów? Czy samochodem elektrycznym również musimy jeździć na przeglądy okresowe? Jak zwykle zajmiemy się również kwestią bezpieczeństwa na naszych drogach. Znaki D19 i D20 wyznaczające postój taksówek po zmianach przepisów. Jak powinny być ustawione i jak prawidłowo parkować, aby nie zapłacić mandatu. Zapraszam serdecznie. Kwestie związane z serwisowaniem pojazdów zapytałem dziś pana Andrzeja Kaniucha, kierownika serwisu Kia Multitrack Rzeszów. Często kierowcy zastanawiają się, czy to obowiązek, czy może przyjemność przyjazdu do serwisu na przegląd techniczny samochodu, który musimy robić raz na jakiś czas. No właśnie, podstawowe pytanie. Jak często taki przegląd powinniśmy robić?
Interwał przeglądowy w samochodach jest co 30 tysięcy lub 24 miesiące. Również wymienia się olej co 15 tysięcy lub 12 miesięcy. Musi być takie, po prostu jest to zasugerowane przez producenta samochodów, żeby ten olej wymieniać częściej, a przeglądy wykonuje się co 30 tysięcy lub 24 miesiące.
No właśnie, bo niektórzy trzymają się tego, co jest w instrukcji napisane lub też gwarancji, o ile samochód jest na gwarancji. Przyjeżdżają na ten przegląd co 30 tysięcy, ale jeżeli nie zrobimy tych 30 tysięcy, to rzeczywiście warto raz w roku ten olej wymienić?
Jest to przymusowe, jeżeli zależy po prostu tak samo od marki samochodów, od producenta samochodów, który wymaga przykładowo wymiany tego oleju po 12 miesiącach lub 30 400 tysiącach kilometrów. Co nastąpi wcześniej? Zależy. Jeżeli ktoś nie wykona przykładowo nie 30 tysięcy, a mija 12 miesięcy, to musi ten olej w silniku wymienić.
No ale dlaczego musimy co roku wymieniać, czyli po tych 12 miesiącach? Czy sprawność tego oleju, jego właściwości techniczne czy chemiczne zmieniają się po 12 miesiącach?
Tak, zmieniają się po 12 miesiącach. Dla bezpieczeństwa silnika, dla jego eksploatacji lepiej olej wymienić po 15 tysiącach kilometrów.
Mamy jeszcze zimę. Czy w jakiś sposób warunki zimowe, mróz, śnieg czy na przykład sól, która jest na naszych drogach, na niektórych przynajmniej używano, wpływają w jakiś sposób na trwałość elementów naszego samochodu?
Wpływają na zawieszenie, na akumulatory, które mamy zamontowane, na instalację elektryczną, na elementy lakiernicze, które są w samochodzie, środki chemiczne, sól, która jest po prostu podawana na drogach, wsypana. To wszystko ma wpływ po prostu na elementy, które są i szybciej po prostu elementy się zużywają.
Wróćmy jeszcze do oleju silnikowego. Czy stosować olej, który przewiduje producent samochodu, czy może, no nie wiem, poradzić się kogoś w serwisie, jakimś tam, niekoniecznie firmowym, i ktoś nam poradzi, no nie wiem, że słuchaj, ten olej, który ja stosuję, jest lepszy od tego firmowego, który tutaj ci polecają. Czy warto słuchać takich rad, czy jednak stosować to, co producent samochodu poleca?
Stosować to, co producent samochodów poleca. To, co jest wyszczególnione po prostu w zapiskach wszystkich, jakie są po prostu do danego samochodu, do danego modelu, i tego oleju się trzeba trzymać. Oleje przeważnie są syntetyczne, które odpowiadają warunkom przykładowo sezonowym, czy zima, czy lato. Ten olej musi spełniać swoje właściwości.
No właśnie, ale jakie właściwości ma taki olej? Czym się kierować? Tam są podane jakieś dane techniczne?
Chodzi o lepkość oleju, po prostu jego trwałość, o to wszystko. Każdy olej swoim oznaczeniem, czy 0W, czy 5W, czy 10W, każdy ma swoje właściwości do danej temperatury po prostu, która jest w otoczeniu.
I chyba o rodzaju silnika również.
Rodzaju silnika również. Przy silnikach benzynowych jest inny olej, przy silnikach diesla jest inny olej. Przy silnikach wyposażonych w filtry GPF-u czy DPF-u, w silnikach diesla również olej jest specjalny, po prostu musi mieć swoją lepkość. Tak samo oleje są niskopopiołowe do układów z układem katalitycznym specjalnych.
Teraz kwestia skrzyni biegów. Słyszy się od niektórych producentów, że w ogóle nie trzeba wymieniać olejów skrzyni biegów. Z kolei producenci samych skrzyń biegów twierdzą, że jednak tak. Gdzie jest prawda?
Prawda jest taka, że z naszego doświadczenia wynika, że tak po prostu przy naszych samochodach, które serwisujemy, w większych przypadkach oleju nie ma do wymiany, czy w automatycznych, czy w skrzyniach manualnych. Ale z doświadczenia wiemy, że ten olej trzeba po 100 tysiącach lub 120 tysiącach wymienić, jeżeli producent nie przewidział w ogóle wymiany tego oleju w skrzyni biegów. Jest duża temperatura, duże obciążenia są tej skrzyni biegów, trybów, wszystkiego. Tak, dlatego jest skazane to do wymiany.
Kolejna kwestia serwisowania samochodu to akumulator, o którym już wspomnieliśmy. Coraz więcej samochodów tych nowych ma akumulatory takie bardzo nowoczesne. To są zupełnie inne akumulatory niż kiedyś stosowano w pojazdach, ale oprócz tego pojawiają się samochody hybrydowe czy też samochody elektryczne. Jak wygląda kwestia serwisowania przy akumulatorze właśnie?
Przy każdym przeglądzie, którym wykonujemy, zawsze wykonujemy specjalne testy akumulatora, wykonujemy pomiary akumulatorów związane po prostu z jego eksploatacją. Akumulatory muszą oczywiście przez klientów, którzy użytkują te samochody, muszą być też odpowiednio eksploatowane. Muszą mieć odpowiednie warunki, tak samo jak warunki są pogodowe, czy zima, czy lato.
No ale to już minęły te czasy, że zabierało się akumulator z samochodu do domu, bo było bardzo zimno. W tej chwili chyba te nowoczesne akumulatory nie wymagają takich czynności.
Nie wymagają. Już teraz takich czynności nie wymagają. Jedynie co potrzebują, to po prostu eksploatacji tego akumulatora. Akumulator nie może za długo przebywać po prostu na postoju, musi być eksploatowany. Są wyłączniki po prostu, które pozwalają wyłączyć ten akumulator, żeby prądu nie pobierał. Jeżeli samochód ma zapewne długo stać po prostu na parkingu, na postoju.
Wspomniałem o samochodach hybrydowych. Czy podczas przeglądu tam jakieś dodatkowe inne czynności się wykonuje, na co zwrócić uwagę, jeżeli już taki samochód sobie kupimy i przyjeżdżamy na przegląd do serwisu, to jak ten przegląd powinien wyglądać?
Przegląd w samochodach hybrydowych wygląda tak samo jak w przeglądach samochodów z silnikiem benzynowym czy silnikiem diesla. Oczywiście musimy większą uwagę przyłożyć zwrócić uwagę na naprężenia pasków, generatora, czy napędów hybrydowych, czy instalacji elektrycznej. Większą uwagę przykłada się do pełnej diagnostyki urządzeniem diagnostycznym całego po prostu cyklu silników hybrydowych. Musimy sprawdzać układ hamulcowy, ponieważ czy nie został skorodowany, ponieważ układ hamulcowy odpowiada za dużą rekuperację układu hybrydowego, którym przy układach hybrydowych dużo prądu odzyskujemy podczas hamowania. I ten układ hamulcowy musi być bardzo sprawny.
Jak wygląda przegląd w przypadku samochodu elektrycznego, bo tych coraz więcej pojawia się na naszych drogach. Czy w ogóle taki samochód musi przyjeżdżać do serwisu na przegląd?
Tak, musi przyjeżdżać na przegląd. Przeglądy w takich samochodach są co 15 tysięcy lub 12 miesięcy. Oczywiście te przeglądy są różnorodne. Pierwszy jest mniejszy, drugi jest większy, trzeci będzie jeszcze większy. Z tego względu, że wymienia się przy nich po prostu płyny w układzie chłodzącym, akumulatorach, niskiej przewodności, które odpowiadają za cały układ po prostu ładowania za akumulatory w akumulatorach płynu.
Czyli też w sumie raz na te 12 miesięcy powinniśmy przyjechać samochodem elektrycznym na przegląd?
Dokładnie. 12 miesięcy lub 15 tysięcy kilometrów. Też zależy, co nastąpi wcześniej.
Ale wydaje się, że w samochodzie elektrycznym taki przegląd będzie chyba mniej kosztowny, bo przecież tam się nie wymienia ani filtrów, ani oleju.
Tak, jest około 30-40% jest taki przegląd tańszy. Oczywiście diagnostyka przy takim samochodzie jest bardzo kosztowna i długotrwała, ponieważ dużo diagnostyki w takim samochodzie przeprowadza się urządzeniami diagnostycznymi.
Wróćmy jeszcze do tej rzeczywistości, bo na razie tych samochodów elektrycznych jest niezbyt dużo na naszych drogach, chociaż coraz więcej. Spalinowych jeździ jeszcze sporo. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, bo też takie pojęcie się pojawia, co to jest ten filtr DPF? Do czego on w ogóle służy?
Jest to filtr, który odpowiada za cały układ po prostu oczyszczania spalin. Tak jak przy tym DPF-ie po prostu wszystkie zanieczyszczenia, które idą po prostu przez niego. Całe spaliny muszą przejść przez niego, przez wszystkie czujniki zostaje to po prostu przeczyszczone. Filtry DPF-u czy GPF-u silnika benzynowych, które są teraz doprowadzone, mają dużą odpowiedzialność za cały po prostu nasz układ klimatyczny.
Ale czy taki filtr DPF czy GPF, jak pan powiedział, można w jakiś sposób regenerować? Czy przychodzi moment, że czeka nas jego wymiana?
Znaczy tak, jeżeli rozumiem, że regeneracja polegająca na przykład, nie wiem, na jego wypaleniu, bo tak się robi w serwisach, że jeżeli kiedy do nas przyjeżdża z zaświeconą kontrolką, to wykonuje się przykładowo wypalanie jego urządzeniem diagnostycznym lub może to sobie sam klient wykonać, bo są procedury w instrukcjach napraw, gdzie klient sobie sam może wykonać takie wypalanie. No, jeżeli tego nie uda mu się wykonać, musi to wykonać serwis. W żadnym wypadku nie jest dopuszczana naprawa filtrów DPF-u w zakładach niezależnych po prostu od serwisu.
Wtedy, gdy nie uda się go, powiedzmy, zregenerować, trzeba niestety wymienić.
Dokładnie tak. Jeżeli go nie zregenerujemy, nie wyczyścimy, nie wypalimy, bo czyścić to nam też niego nie wolno. Jest nieszczelność jakaś na nim, jakieś błędy pokazują się w nim. Jest tylko do wymiany.
Niektórzy się pozbywają tych filtrów i jeżdżą bez niego, ale to później chyba skutkuje jakimiś problemami podczas badań technicznych.
Dokładnie. Wykonanie badania nie powinno przejść żadnej stacji.
I na koniec właściwie jeszcze jedno pytanie. To taka największa zmora wszystkich kierowców, gdy jedziemy i zaświeci nam się taka pomarańczowa kontrolka z silnikiem, czyli tak zwany check engine. Co wtedy robić?
Tylko zgłosić się do najbliższego serwisu. Zadzwonić, umówić się do serwisu na naprawę. Sytuacja przy takim to jest oznacza po prostu, że jest jakaś awaria w układzie po prostu napędowym czy czymkolwiek.
Dziękuję bardzo. To pozostaje tylko życzyć szerokiej drogi i żeby jak najmniej tych kontrolek ostrzegawczych nam się świeciło w samochodzie.
Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Szerokości.
słów kilka o bezpieczeństwie w naszym programie, jak zwykle nadkomisarz Paweł Grześ. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilka takich kwestii. Oznakowanie na naszych ulicach. 6 grudnia ubiegłego roku zmieniły się przepisy dotyczące oznakowania postojów taksówek. Chodzi o to, że znak D19 i D20 miały być zamienione miejscami, żeby to bardziej intuicyjnie wszystko wyglądało. Ale jak słyszymy od naszych słuchaczy, nie wszędzie te zmiany zostały wprowadzone. Myślę tutaj o oznakowaniu postojów taksówek na ulicach. Co w takim wypadku, gdy jedziemy, chcemy zaparkować pojazd, no i jest taki postój taksówek, który jest w tej chwili nieprawidłowo oznakowany. Gdzie możemy się zatrzymać?
Najlepszym rozwiązaniem i najpewniejszym to jest podejście na to miejsce, zapytanie tych, którzy tam parkują, czyli tu taksówkarzy, tak potocznie nazywanych, bo tu taki wielki uśmiech też jest na naszych ustach. Podejść zapytać, czy to oznakowanie jest prawidłowe, czy jest nieprawidłowe, bo często jeszcze nie wszyscy zarządcy dróg mieli ten czas, żeby takie oznakowanie zmienić. My jako policja zachęcamy do tego, żeby takie informacje przekazywać nam na bieżąco. Służy ku temu choćby krajowa mapa zagrożeń, gdzie można nanieść odpowiednią informację, że jest nieprawidłowe oznakowanie. My tu mamy kilka dni na to, żeby sprawdzić, podjechać i zweryfikować tą informację. Natomiast ta prawda, którą pan redaktor przed chwilą wspomniał, to są dwa znaki, D19 i D20. To są znaki dotyczące parkowania w miejscach dozwolonych dla parkowania samochodów oznaczonych jako taksi. I tutaj jest taka troszeczkę rozbieżność, bo każdy myślał, że jeśli jest przekreślony znak, to jest już miejsce, że nie wolno parkować. Tu jest ta odwrotność. Znak przekreślony to jest miejsce rozpoczęcia. Za tym znakiem możemy zaparkować swój pojazd. Natomiast ten drugi znak D20 to jest znak, który kończy miejsce parkowania. I tu pewnie zaraz urodzi się pytanie od pana redaktora, ile grozi za ten znak, bo zazwyczaj pewnie tak jest. Tutaj kwestia rozstrzygnięta na miejscu, to jest mandat w wysokości 100 zł i jeden punkt karny.
W myśl nowych przepisów w tej chwili jest tak, że ten znak z napisem taksi rozpoczyna postój taksówek, natomiast znak z przekreślonym napisem taksi go kończy i w tych miejscach nie należy parkować, bo są też miejsca, gdzie nie ma tego znaku kończącego postój taksówek, tylko jest znak z napisem taksi i on wyznacza jak gdyby tą strefę 20 metrów na postój taksówek, więc tego też chyba trzeba przestrzegać.
No jak najbardziej. Zwracajmy uwagę, gdzie parkujemy, gdzie zatrzymujemy swój pojazd. Mówię, bezpieczną zawsze sytuację można mieć wtedy, gdy stoi taki taksówkarz, ta osoba, która świadczy w danym momencie usługę, podejść i zapytać, a jeżeli jesteśmy sami już niepewni, no to zachęcamy do skorzystania z lektury, czyli ustawa Prawa o ruchu drogowym, bądź też rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych. Tu, co pan redaktor wspomniał, że w grudniu się to jednak zmieniło. I dlatego my również na bieżąco sprawdzamy, o ile mamy możliwości i sposób oznakowania, ale należy też pamiętać, że każdy kierujący jest zobowiązany do tego, żeby co chwilę przypominał sobie o tych zmianach. My o tych głównych, większych, które nas dotyczą, tu czy stawki mandatowe, czy zmiany naprawdę istotne, przypominamy i co roku jest taka informacja, bądź też na półroczu, bo tak zazwyczaj jest proces legislacyjny i w tym momencie te przepisy się zmieniają. Natomiast pamiętajmy, że samokształcenie dotyczy nie tylko policjantów, ale wszystkich tych, którzy są użytkownikami drogi, korzystają z miejsc, w których by chcieli choćby zaparkować. I w tym momencie my cały czas zachęcamy do lektury, aby takie rozporządzenia czy też wzmianki na bieżąco monitorować.
Kolejna kwestia związana z parkowaniem pojazdu to skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Jak blisko skrzyżowania można zaparkować samochód, czy jak blisko przejścia dla pieszych? Co o tym mówią przepisy?
Tutaj trzeba rozważyć dwie kwestie. Jeżeli mówimy na początku o skrzyżowaniach, to pamiętajmy, że 10 metrów przed skrzyżowaniem, na skrzyżowaniu i 10 metrów za skrzyżowaniem. Tak ustawodawca sobie ustalił ten przepis, że nie zatrzymujemy swojego pojazdu, nie parkujemy. Jeżeli będziemy w tych okolicach, w tych miejscach zatrzymywać swój pojazd, pozostawiać, opuszczać go, gdzieś odchodzić od niego, no to tutaj jest przewidziana również kara. Kwota pieniężna to 300 zł i tutaj jest stawka sztywna. Tutaj nie ma jakichś widełek możliwości zamiany tej kwoty pieniężnej i punkcików 5. Natomiast jeżeli mówimy o przejściach dla pieszych, to tutaj tak samo ustawodawca zwraca na to szczególną uwagę. Również te 10 magicznych metrów przed przejściem, na przejściu i za przejściem dla pieszych nie zatrzymujemy swoich pojazdów, nie parkujemy. Tutaj również punktów pozostawiliśmy 5, natomiast kwota mandatu waha się od 100 do 300 zł.
To po to, bo przecież trzeba zachować bezpieczeństwo i taki samochód zaparkowany przy przejściu dla pieszych może zasłaniać nam widoczność. Nie widzimy tej osoby, która na przykład wchodzi na przejście dla pieszych. To samo przy skrzyżowaniu. No nie widzimy pojazdu, który może nadjeżdżać.
Ten przepis właśnie ma ku temu sprzyjać, żeby pieszy był widoczny, żeby nie wychodził za przeszkody, za pojazdu, bo to są też wykroczenia w stosunku popełniane przez pieszych w stosunku do innych użytkowników drogi. No a rzeczywiście te 10 metrów daje nam taką możliwość, żeby już z większej odległości widzieć pieszego znajdującego się przy oznakowanym przejściu dla pieszych, czy też czasami przy skrzyżowaniu, bo przypomnijmy również, że jest możliwość przejścia w obrębie skrzyżowania, jeżeli nie ma przejścia dla pieszych i często piesi właśnie z tego przepisu też korzystają. Natomiast pamiętajmy o jednym. Dużo zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych jest na Podkarpaciu i my bardzo często działamy w tym temacie, organizujemy cotygodniowe działania pod nazwą Pieszy. Dużo działań jeszcze dodatkowych związanych z nieprzestrzeganiem sygnalizacji świetlnej tutaj na Podkarpaciu jest realizowanych i dużo tych zdarzeń można by było uniknąć, gdyby nie samo zachowanie pieszego, które często jest i odbiega od normy, która powinna być tutaj zachowana.
Mamy już 4 dni marca. Wiem, że w każdym miesiącu policja organizuje różnego rodzaju akcje przypominające o kierowcom i nie tylko o zasadach ruchu drogowego. Jaka w tej chwili akcja jest prowadzona?
Od 1 marca na drogach całego kraju jest przeprowadzona akcja na drodze Patrz i Słuchaj. Tutaj głównie skupiamy się ku temu, żeby przypomnieć o tych podstawowych elementach, czyli korzystanie z telefonu komórkowego wymagającego użycia systemu głośno mówiącego, żeby nie jechać, nie rozmawiać, nie trzymać w ręku słuchawki telefonu. Druga sprawa, zapinamy pasy bezpieczeństwa. Ustępujemy pierwszeństwa na przejściach dla pieszych innym osobom znajdującym się już na przejściu. Co więcej, wszystkie rzeczy związane z przypomnieniem bezpiecznych zachowań na drodze. Okres marca to jest taki miesiąc, w którym delikatnie już wchodzimy w pierwsze dni wiosenne. Pogoda się zmienia, rozkojarzenia jest coraz więcej, różnych pokus na drodze typu przyspieszę, zwolnię albo przyhamuję, więc ten miesiąc to taka akcja bardzo fajna, ciekawa. Natomiast już wielkimi krokami zbliżamy się do mało w końcu upragnionego tego sezonu wakacyjnego, wypoczynkowego, czy też za chwilę świątecznego, w którym będziemy przemierzać po naszych drogach, po naszych tutaj pięknych terenach. No i ten miesiąc może też będzie takim miesiącem walki z trzeźwością, która cały czas jednak szwankuje również tu u nas na Podkarpaciu.
Teraz mamy weekend. Rozumiem, że podczas weekendu również prowadzona jest akcja Trzeźwy Weekend.
3 dni będzie ta akcja prowadzona na Podkarpaciu. Od piątku do niedzieli całodobowo wszyscy policjanci ruchu drogowego, szczególny nadzór tu będą i swoje wszystkie czynności zwracali na stan trzeźwości naszych kierujących. No i zobaczymy po weekendzie. No każdy weekend, który jest, jednak przynosi pewną liczbę tych nietrzeźwych, którzy dalej wsiedli za kierownicę, dalej podróżowali. Można by było tego uniknąć. Często ta postawa znajomych, którzy obywatelsko zatrzymują, odbierają kluczyki, czy też przekazują nam informacje o takiej osobie, to jest dobre postępowanie. My go bardzo pochwalamy i dziękujemy za taką postawę wśród osób, które się pomiędzy nami znajdują.
Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy oczywiście na kolejny radiowy motomagazyn już za tydzień, oczywiście w Polskim Radiu Rzeszów. Do usłyszenia, Maciej Ignatowski.
Beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you are.